Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gośćmi Studia Politycznego Radia Kielce są dzisiaj poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska.
Witam.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Dzień dobry Państwu.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
W dzisiejszym programie wrócimy do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlaczego? Dlatego, że komunistyczna propaganda przez lata wbijała nam do głów, że miłujący demokrację funkcjonariusze UB, NKWD, Milicji Obywatelskiej nie wysługiwali się Sowietom, ale dbali o dobro Polaków, ciemiężonych przez bandytów, zakaz, winu i ZNSZ-u. I te głosy pojawiają się wciąż w przestrzeni publicznej. Czy jest szansa, że w końcu uda się pokazać prawdziwy obraz tamtych lat, przekonać pewną grupę społeczeństwa, że prawda stoi po stronie żołnierzy walczących z komunistyczną okupacją, a nie po stronie okupantów? Panie pośle, pan poseł Marek Kwitek.
Ja myślę, że do tej pory zostało bardzo dużo zrobione, zwłaszcza z ustanowieniem w 2011 roku święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niemniej jednak ten proces i w samej III Rzeczpospolitej, bo w sumie po ponad 20 latach dopiero Rzeczpospolita upomniała się o żołnierzy niezłomnych, o naszych bohaterów, ale ten okres PRL-owski zrobił swoje. Ja zresztą nie mam wątpliwości, że często bywało tak, że ci, którzy rządzili, to albo mieli ten swój udział w prześladowaniu żołnierzy wyklętych, albo to są już ich dzieci następcy. I tu jest często obrona rodziców czy dziadków, a więc nawet rodziny. I to powodowało, że nie do końca ta kwestia była jakby właściwie przedstawiana. Ja bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie, zwłaszcza młode pokolenie, jest zafascynowane tymi bohaterami, bo to są bohaterowie często lokalni, często rozpoznawalni, często znajomi z racji tego, że stąd tego środowiska się lokalnego wywodzili. I jeśli teraz jest ta rozpoznawalność, czy rotmistrza Pileckiego, czy Inki, i noszone są nawet koszulki. Dzisiaj mamy z kolei bieg wilczym, tropem wilczym, gdzie no, wzrasta ogromnie liczba osób, które w ten sposób chcą upamiętniać żołnierzy wyklętych. Ja przypomnę, w 2013 roku około 20 osób, fascynatów, którzy rozpoczęli tą wielką jakby przygodę Polaków z utrwalaniem w ten sposób pamięci o żołnierzach wyklętych. Dzisiaj się mówi 330 miast, miejscowości, 80 tysięcy Polaków w różnym wieku bierze udział. I to też jest bardzo ważne, bo przecież przy okazji promuje się nowe nazwiska, nowe osoby. Natomiast to, że jest środowisko, czy są środowiska, które walczą z tym ciągle, to ja nie mogę tego po prostu zrozumieć. Może też jest to przyczyna, że nawet w szkołach ten problem żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, to jest dopiero, są to ostatnie lata, a jednak no, trzeba edukować tych młodych ludzi, bo tutaj no, są wzorce doskonałe. To pokolenie żołnierzy wyklętych, ono doczekało się wolnej Polski. Oni walczyli o tą wolną Polskę. I w zasadzie, kiedy kończyła się okupacja niemiecka i było wiadomo, że rozpoczyna się w zasadzie okupacja sowiecka i jest próba na siłę zainstalowania ustroju komunistycznego w Polsce, oni nie mieli wątpliwości, oni nie zastanawiali się. Dla nich wojna się nie skończyła, to było kolejne powstanie narodowe, trzeba było walczyć o niepodległość. Mimo że wiadomo było, że ta walka może nie ma szans powodzenia, przynajmniej na początku wierzono, że może dojdzie do kolejnego konfliktu między Stalinem a światem demokracji zachodniej. Tak się nie stało, ale oni nie mieli wyjścia. Zresztą rozpętany został tak potężny terror, bo chodziło o zniszczenie elit, bo naród miał być steroryzowany, to wtedy nie będzie myślał o niepodległości. I ci ludzie praktycznie ginęli, torturowani, byli prześladowani jeszcze w okresie PRL-u, jak powiedziałem na początku, i Trzecia Rzeczpospolita nie upomniała się we właściwym czasie. I to są bohaterowie, którzy no, mogą stanowić dla młodych ludzi, dla nas wszystkich naprawdę wzór. Ta bezkompromisowość w tym działaniu i to, co oni zrobili, to daje nam podstawę, żeby o nich pamiętać, żeby przywracać do świadomości. I tutaj wskazuję jeszcze na lokalnych bohaterów, bo te uroczystości chociażby dnia 1 marca pokazały, że mamy bohaterów lokalnych i z którymi się utożsamiamy. Ja w Sandomierzu mówię o podpułkowniku Kruku, Antonim Kruku Wiktorowskim, który był dowódcą 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Został aresztowany praktycznie w Wielkanoc 1945 roku, więziony w Sandomierzu, następnie w Kielcach, i okazuje się, że został zakatowany na Rakowickiej i nie wiemy, gdzie są jego szczątki. Wiemy tylko datę, to jest ostatnia działalność chociażby IPN-u, że 7 czerwca 1945 roku, czyli rok miesiąc po zakończeniu działań wojennych. I przywracamy w świadomości naszego społeczeństwa sandomierskiego czy powiatu sandomierskiego, ale to była bardzo ważna osoba, bohater, i on nie był znany. Teraz poprzez młodzież, poprzez właśnie organizowanie uroczystości przy symbolicznej mogile Kruka Wiktorowskiego, bo ci żołnierze wyklęci nawet czasem nie zasłużyli na krzyż, na mogiłę, bo byliby może bardziej jeszcze niebezpieczni, gdyby te miejsca były pochówku. Dlatego ogromna tutaj rola IPN-u, profesora Szwagrzyka, zresztą i ostatnie chociażby wydarzenia na Piaskach w Kielcach. Przywracamy pamięć żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, ale ten proces będzie jeszcze trwał i tutaj duża rola edukacji, szkoły, ale również i rodzin, i polityki państwa, bo my wszyscy, nam wszystkim powinno zależeć na tym.
Przywracamy pamięć żołnierzy wyklętych, a jednak zdarzają się takie wystąpienia jak Włodzimierza Czarzastego, szefa SLD, 1 marca w Kielcach, również w Polskim Radiu Kielce, który nazywa żołnierzy wyklętych gwałcicielami, bandytami i parę jeszcze równie trafnych, w cudzysłowie oczywiście, epitetów pada publicznie. Pani Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to trzeba sobie zdefiniować, dla kogo kto jest bohaterem, i wtedy jakby będziemy widzieć, że rzeczywiście można to różnie definiować, dlatego że proszę zwrócić uwagę, 2014 rok, jest pogrzeb prokuratora Wacława Krzyżanowskiego. To jest prokurator, który żądał kary śmierci dla Inki, czyli dla Danuty Siedzikówny, 17-letniej dziewczyny, która została zamordowana. I ten prokurator, 2014 rok, czyli rządzi Platformę i PSL, jest chowany z honorami wojskowymi, jest chowany z kompanią Wojska Polskiego i orderami na poduszkach. Taka jest prawda, tak? A Inka do 2014 roku nawet nie wiedzieliśmy, gdzie została pochowana, bo była po prostu wrzucona do bezimiennego dołu. Co więcej, jest demonstracja KOD-u. Stoi PSL, stoi Nowoczesna, stoi Platforma i wychodzi pan pułkownik Mazguła, który przemawia do tłumu, który jest zaproszony jako wzór. I co mówi? Mówi, że stan wojenny to w gruncie rzeczy dochowano tam kultury, że tam nie było nic takiego. Więc no, jeżeli tak się definiuje swoich bohaterów, to nie dziwią słowa pana Czarzastego. Dla mnie bohaterem jest Inka, a nie prokurator, który dla niej kary śmierci żądał. Dla mnie bohaterem jest Pilecki. Dlatego tu jest ta definicja. Ja rozumiem, że to, co pan redaktor powiedział na początku, że niestety część osób, która po tych naszych przemianach w Polsce doszła do władzy, miała takie korzenie ubeckie. Czyli to była jakaś rodzina, czy no, wypłynęli na fali tamtych wydarzeń, dlatego trudno było rozliczyć się z przeszłością. Dlaczego mówimy o 1 marca? Dlatego, że 1 marca 1951 roku została ta dosyć duża grupa zamordowana zbombardowana polskiego podziemia. I tutaj na przykład Łukasz Ciepliński, który został wtedy zastrzelony, jego kat, pan Kędziora, po tym, kiedy został ten mord dokonany, jego rodzina awansowała. Matka, która była przed wojną krawcową czy sprzątaczką, nagle zaczęła działać w kulturze, dostała wysokie stanowisko. I takich sytuacji było mnóstwo. Dlatego, że te osoby po tym, jak mordowały polskich bohaterów, musiały zostać nagrodzone. To nie było tak, że oni nie dostali nic w zamian. Ta historia jest bardzo trudna, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast bardzo się cieszę, że teraz zaczynamy wreszcie o tym mówić, dlatego że proszę mi powiedzieć, kto 10 czy 15 lat temu słyszał o rotmistrzu Pileckim? Nikt o nim nie słyszał, to jest naprawdę polski bohater. To, że teraz są programy w telewizji o tym, to, że jest Bieg Żołnierzy Wyklętych, ja tutaj trochę prywaty, bo kibicuję mojemu mężowi, który od samego początku, od pierwszego biegu biegnie zawsze na 10 kilometrów. Więc ja się bardzo cieszę, że jest taki ruch w społeczeństwie, że wreszcie zaczynamy dostrzegać tych bohaterów, o których nie wolno było przez tyle lat mówić.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska. Skąd te ciągłe oskarżenia wobec Żołnierzy Wyklętych mogą się brać pańskim zdaniem?
Ja przede wszystkim zaprotestuję, bo tutaj moja przedmówczyni tą pamięć przypisuje tylko sobie i tylko dla PiS-u. To jest nieprawda, bo o rotmistrzu Pileckim wiele osób, myślę, że każdy z nas tu siedzących słyszał dużo wcześniej niż nawet 10 lat temu, bo była to legenda, taka domowa legenda, o której się opowiadało, bo proszę pamiętać, że dużo dla pamięci naszej, dla zrozumienia spraw, które odbywały się wtedy w polityce, bo była to paskudna, ale jednak polityka, która rozegrała się w Jałcie, w Teheranie, która nas postawiła tam, gdzie postawiła. Polityka, która spowodowała, że nie wzięliśmy udziału jako polskie siły zbrojne w defiladzie zwycięstwa i to była paskudna polityka. Ale ja przypomnę, że była taka rozgłośnia, nazywała się Radio Wolna Europa. I o takich rzeczach się mówiło i wielu z nas o tym słyszało. I tak to wszystko wyglądało. Więc ja protestuję, ponieważ to jest dalej dzielenie Polaków na patriotów i niepatriotów. Bo my wychodzimy i mówimy, kto jest patriotą, a kto nie jest patriotą. Dla mnie patriotą bardzo często jest również ta osoba, która szuka, błądzi, znajduje, którą należy rozmawiać. A przypomina mi to właśnie to dzielenie na sorty. A to jest nasza wspólna
jeśli
pamięć, więc mówimy...
Jeśli mówienie prawdy jest dzieleniem Polaków, no to tu mamy
to, co pani
zdania.
Powiedziała, jest właśnie też dzieleniem. Bo czy mówię nieprawdy, bo tylko, rozumiem, pani ma patent na prawdę i tylko pani zna prawdę i kto się z panią nie zgadza, mówi nieprawdę. Podczas gdy te losy i te problemy były dużo bardziej skomplikowane. Przypomnę, że rok 45. Będę mówił o tym, co się mówiło w domach. To był rok nadziei, ponieważ okupantem był Niemiec. Po prostu Niemiec. I z chwilą, kiedy przyszła Armia Czerwona z Ludowym Wojskiem Polskim, to było przyjęte jednak jako wyzwolenie. Bo jeszcze wtedy nikt nie wiedział, jak to się potoczy i jak tragicznie się potoczy. Te losy były bardzo trudne. Pamiętamy, było ujawnianie się żołnierzy Armii Krajowej. Rok 47 był tym rokiem, kiedy okazało się, że to jest rzeczywiście nowa okupacja. Ale skąd się to bierze? Bo zadał to pytanie
44
pan.
Sandomierz miał już do czynienia z wyzwolicielami.
Ale w 46 było referendum,
Wielu żołnierzy Armii Krajowej już doświadczyło dobrodziejstwa tego, co się nazywa NKWD, już w 1944-1945 roku, bez wątpienia. I chyba o tym nikt nie mówi inaczej.
Wielu żołnierzy w 1939 roku już miało pewne doświadczenia.
Co trzeba przypomnieć i co trzeba powiedzieć. Kończyła się wojna, ludzie żyli nadzieją na lepszy byt. I w tym momencie wielka polityka ustawiła nas tam, gdzie nas ustawiła. Już wspominałem o tym. I teraz proszę zauważyć, co się dzieje. Część oddziałów leśnych zostaje w lesie. Część ludzi wierzy w trzecią wojnę światową, co nie było do końca taką mrzonką, bo Wielka Brytania na poważnie szykowała się do tej wojny. Czekaliśmy na Andersa na białym koniu. I w tym momencie te powikłane losy zaczynają się jeszcze bardziej komplikować. Proszę pamiętać, że ostoją oddziałów EMO i ORMO byli również synowie chłopów, robotników. Ludzie mieli mocno w głowach zamieszane. I w tym momencie, co się dzieje? Dzieje się również polityka. I powinniśmy pamiętać, moim zdaniem, na samym początku o takiej formacji jak Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, którego pełna nazwa brzmiała Ruch Oporu Bez Wojny i Dweli w wersji Wolność i Niezawisłość. O tym trzeba na samym początku pamiętać, bo to było kierownictwo. Jakie ono było? Nie wszystkie oddziały słuchały, ale to było kierownictwo. Aż do piątego winu, który był tworem całkowicie ubeckim. To pamiętamy, bo wspomniała pani ostatniego szefa tego prawdziwego Łukasza Cieplińskiego, a później już był, tu posłużę się danymi, Józef Kowalski, pseudonim KOS, który był jednocześnie funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. CIA to z nimi współpracowała. Tak to wyglądała, taka była to wtedy walka. I wtedy przede wszystkim szacunek jest dla tych, którzy prowadzili walkę polityczną. A teraz uwaga, skąd się biorą kontrowersje w ocenie działań tych wojskowych? Biorą się stąd, że różni ludzie wtedy byli uważali się za partyzantów. Proszę wierzyć mi, że kiedy u mojego ojca spotykali się koledzy z konspiracji, o dużej części tych ludzi, a nie byli to ludzie z Armii Ludowej, tylko z Armii Krajowej, mówili wprost, używali takiego określenia, bandziorka. I dzisiaj czego nam brakuje? Oddzielenia ziaren od plew. I to powinien zrobić Instytut Pamięci Narodowej, ale on tego nie zrobi, bo jest instytucją ściśle partyjną. I my czekamy na to, żeby
Lucjan, jesteś człowiekiem
Pamięci
małej wiary.
Narodowej, chwila, moment, powiedział, kto jest bohaterem, kto jest bez skazy, kto w słusznej sprawie walczył, a kto tylko po prostu robił nam wstyd. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której ja chciałbym powiedzieć. Mam takie wrażenie, taki smutek mam, ponieważ ostoją, trzonem tego, co w Polsce było konspiracją, w Polsce była Armia Krajowa. I teraz, przy pełnym szacunku dla tych, którzy walczyli do końca, ten polski mit romantyczny nieśli, że nie damy się, choćby nie wiem co, z szablami na czołgi, nie damy się, zginiemy, a nie damy się. I doprowadzimy do tego, że Polska będzie rzeczywiście niepodległa, to zapominamy o tym, mówił tutaj mój kolega i przyjaciel Marek o szkołach, o tym wszystkim. Ale zważcie Państwo, że my mówimy teraz tylko o żołnierzach wyklętych, a zapomnieliśmy o żołnierzach Armii Krajowej.
Nie mogę się kompletnie zgodzić z tą tezą.
No, chciałbym, żebyśmy nie zapomnieli. Chciałbym, żebyśmy te proporcje również zachowali.
Chociażby corocznie
obchody
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego świadczą o tym, że nie zapominamy o Armii Krajowej, wręcz przeciwnie.
Proszę dać jeszcze jedno zdanie dokończyć.
Proszę bardzo.
Dlatego proszę wiedzieć, że każdy z nas wywodzi się z różnych środowisk. I w różnych środowiskach różnie się mówi. I żeby dojść na koniec do tak zwanego konsensusu, musimy się spotkać i porozmawiać. Ja akurat mam taki dysonans, bo mam takie poczucie, że zgubiliśmy tą proporcję, że powinniśmy mówić w wielu momentach o żołnierzach wyklętych i nigdy nie zapominać o Armii Krajowej, która de facto ze swoimi początkami 6 lat walczyła z okupantem niemieckim. Później została rozwiązana. Czy dobrze, czy nie? Ja nie wiem.
Nie sądzę, żeby Włodzimierz Czarzasty dążył do tego, żeby rozmawiać o przeszłości, żeby ją badać. On w sposób bardzo prosty i wyrazisty.
Ale dlaczego dokonał, mamy mówić o Włodzimierzu Czarzastym, dlatego, że opowiadał głupot i my teraz...
Bo jest przewodniczącym jednej z legalnych partii w Polsce.
Tak,
bo wypowiada te słowa publicznie w wielu miejscach i wielokrotnie. Nie jest jedynym przedstawicielem tej akurat partii. Pani Joanna Senyszyn podobne opinie wyraża dosyć często. Pan się z nimi zgadza? Grzegorz Gałuszka, PSL.
Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj w gronie polityków i rozmawiamy na temat historii. My musimy obecnie dążyć do poznania prawdy historycznej, przede wszystkim zbadanej przez historyków, a nie prawdy, która jest przekazywana w różnych artykułach, często w doniesieniach internetowych. Dzisiaj musimy w pewnym sensie odgraniczyć tych żołnierzy niezłomnych od tych wyklętych. To jest bardzo ciężka i trudna rzecz.
Tych samych,
tylko że szanowni Państwo, to lata 50. pokazały i to i też Episkopat Polski chciał potępić żołnierzy wyklętych i to prymas Wyszyński i prymas Wyszyński Polski. Współczesna od 90. lat. W latach 50. były te były przez organy UB i NKWD te oddziały nazywane były bandami podziemnymi. Oczywiście zgodzę się tutaj z panem Markiem Kwitkiem, że żołnierze niezłomni czy żołnierze wyklęci to nazwa, która została ukonstytuowana i mówi się od roku 90. Ale szanowni państwo, to odgraniczenie musi nastąpić pomiędzy tymi, którzy walczyli z organami siłowymi nowej władzy, władzy komunistycznej, od tych, którzy podszywając się pod oddziały państwa podziemnego wykorzystywali te oddziały do własnych interesów. Także gloryfikowanie...
W każdej grupie zdarzają się czarne owce z drugiej strony mówienie o wszystkich bandyci, czy cokolwiek jeszcze na to jest...
My o tym nie mówimy, dlatego...
Ja przytaczam słowa przewodniczącego SLD.
Ale ja nie będę dyskutował na temat nie mojego idola, że się tak delikatnie troszeczkę wyrażę, a z drugiej strony musimy troszeczkę mówić o tej historii, która jest przekazywana w szkołach. I tutaj pan poseł Marek Kwitek powiedział, że faktycznie ona powinna być przekazywana. I ona była przekazywana, bo chodzi do tego, że ci nauczyciele, którzy potrafili uczyć prawidłowej historii, oni ją uczyli, przekazywali młodemu pokoleniu tą prawdę, prawdę historyczną, która była przekazywana z ust do ust w domach, także i od świadków. To nie tylko żołnierze niezłomni czy wyklęci, ale musimy pamiętać także o państwie podziemnym, o żołnierzach, którzy walczyli w ramach batalionów chłopskich. I tu będę żądał od pani Fogiel-Litwinek przeprosin, bo stwierdziła pani, że władza wywodziła się od rodzin ubeckich i w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego ci, którzy współrządzili, którzy tworzyli tą władzę, wywodzili się właśnie z tych, którzy byli potępiani, którzy walczyli o wolność Polski także w ramach państwa podziemnego w okresie powojennym i za to będę żądał przeprosin, proszę panią, bo nie można generalizować, że wszyscy w poprzedniej władzy wywodzili się z rodzin ubeckich. To jest nieprawidłowe stwierdzenie. Dlatego, szanowni państwo, jest trudno określać, ponieważ były to walki bratobójcze. Były to walki, które były prowadzone w ramach dywersyfikacji działań wtedy rządzących władz ubeckich. Walczono z tymi, którzy współpracowali z aparatem władzy i dzisiaj musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, jak do tego doszło i oddzielić tych, którzy, można powiedzieć, działali na szkodę tych, których dzisiaj gloryfikujemy.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna. Jedna z pana partyjnych koleżanek, poseł Paulina Henik-Kloska, zarzucała Brygadzie Świętokrzyskiej na przykład współpracę z Gestapo. Pan reagował sam na te słowa, niezbyt chyba precyzyjne.
Nie, rozmawiałem z Pauliną. Myślę, że temat jest zamknięty. Paulina, rozmawialiśmy na ten temat pod tym względem, że znamy przykłady, jeżeli chodzi o Brygadę Świętokrzyską, kolaboracji z okupantem i to jest fakt, natomiast no nie możemy oskarżyć całej Brygady Świętokrzyskiej jako zorganizowanej jednostki Narodowych Sił Zbrojnych o tą kolaborację. Myślę, że to już jest jasne. Dyskutowaliśmy tydzień temu na ten temat w studiu, jak i wcześniej. Natomiast, szanowni państwo, no najbardziej, myślę, smutne w całej tej sytuacji jest to, że urządzamy politykę na mogiłach bohaterów. I problem największy polega na tym, że my jesteśmy cały czas w trakcie badań, jeżeli chodzi również o wszystkich żołnierzy wyklętych i całą historię powojennej, zaraz powojennej Polski. Mamy piękne, bohaterskie przykłady żołnierzy wyklętych, takie jak rotmistrz Pilecki, taki jak August Emil Fildorf, pseudonim Nil, generał, dowódca KEDYW-u, potem przywódca organizacji Nie. I szanowni państwo, mamy wiele przykładów rzeczywiście wielkich patriotów, bohaterów Polski, których losy powinniśmy poznać. Często również tych naszych mniejszych, lokalnych bohaterów. Warto, aby nasze dzieci poznały te losy. Bo rzeczywiście to są, można tak powiedzieć, w sposób bardzo kolokwialny, ale naprawdę nie jeden dobry film można byłoby nakręcić, badając te losy tych bohaterów. Natomiast bardzo często, niestety, ale do Żołnierzy Wyklętych dopisuje się niejako po prostu zwykłych bandytów, którzy działali po wojnie. I to jest fakt, bo mamy niestety też takie przykłady, że gdzieś lokalnie były bandy powojenne, bo tak to wyglądało. Bandyci, którzy kradli, rabowali, często również mordowali i niejako czasem też przez przypadek, ale zaczyna ich się zaliczać.
Że to jednak była wojna, że to była sytuacja wojenna. W związku z tym różne żołnierze sytuacje w sytuacjach wojennych się zdarzają.
Nie, tak, panie redaktorze, ale od tego, aby to uczynić, powinni być historycy, a nie politycy. My nie powinniśmy uprawiać polityki, bo jak słyszę z pani ust słowa pod tytułem, że potem to są wdowy ubeckie albo dzieci ubeków, którzy mówią, że ktoś był, ktoś nie jest bohaterem dla tego kogoś. No przepraszam bardzo, no ale to jest jawne urządzenie polityki. Niech się tą historią zajmą historycy. My jako politycy możemy tylko i wyłącznie pomóc w tym, że aby rzeczywiście te pozytywne postacie i rzeczywiście co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Je trzeba promować, trzeba promować ich historię. Ludzie powinni poznać, nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale na całym świecie powinni poznać historię jednych z najbardziej odważnych ludzi na świecie, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale naprawdę nie urządzajmy polityki pod tytułem, że ktoś jest wdową ubecką, bo ma jakieś inne zdanie na ten temat.
Pani Magdalena Fogiel-Litwinek, jednym zdaniem, potem pan poseł Kwitek.
Proszę państwa, wystarczy zadać sobie jedno proste pytanie. Pan mówi, żeby nie łączyć tego z polityką. Jest 2018 rok. Te badania, które są prowadzone, powinny być prowadzone od 89 roku. Ci ludzie powinni być 20 lat temu znalezieni, powinni być pochowani. Dlaczego dopiero teraz się to robi? Co robiono przez te lata?
Ale historia starożytna do dzisiaj nie była, nie jest odgadnięta. A pani mówi, że w przeciągu 20 lat będziemy dążyć do prawdy.
Ci ludzie nie mieli grobu.
Będzie to prawda słuszna dla danej władzy.
W 89 roku większość katów, prokuratorów, sędziów żyła na dobrych emeryturach. Dlaczego nikt wtedy nie ruszył tego tematu, bo było to niewygodne politycznie. Więc proszę nie mówić, że to się nie wiąże z polityką. To się wiąże z polityką. Nie było chęci politycznej, żeby te sprawy wyjaśnić. Dlatego dopiero teraz się odkopuje. W Zgórsku wspólnie z Fundacją Niezłomni pomagamy im. Dopiero teraz odkopanych jest 8 osób, tam przynajmniej 40 osób leży zamordowanych, zastrzelonych w 1947 roku. Dlaczego tego wcześniej nie robiono? Nie widzi pan związku z polityką?
Proszę, poseł Kwitek.
Jeśli mogę dodać, tutaj co kolega mówił, między innymi Narodowa Brygada Świętokrzyska zwalczała bandy komunistyczne, które grasowały w okresie jeszcze trwania walki z Niemcami na obszarze województwa świętokrzyskiego. I to był naprawdę problem, bo ci żołnierze bronili między innymi swoich społeczności lokalnych. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia...
Bo rozmawialiśmy tydzień temu na temat Brygady Świętokrzyskiej. Ja proponuję, żebyśmy
Nie rozmawiałem, dlatego pozwoliłem sobie na tą małą dygresję. Natomiast tutaj ja się zgadzam. Gruba kreska spowodowała, że no, generał Jaruzelski w jakiś sposób był chowany, tak? Jakimi splendorami, z honorami i tak dalej. I przecież też wiadomo było, z czego to wynika. Kolejna sprawa. Proszę zwrócić uwagę, Sandomierz na tym lokalnie. W 2011 roku uchwaliliśmy święto. Kiedy samorząd się powiatowy czy miasto włączyło w obchody? Dopiero w 2015 roku. Wbieg wilczym tropem. Starostwo do tej pory nie jest, w ogóle nawet nie było współorganizatorem tego święta. A więc w bardzo dużym stopniu ludzie, ten czynnik społeczny, to społeczeństwo obywatelskie, ci, którzy czuli potrzebę uczczenia pamięci, teraz jest łatwo może i włączyć się. Tak jak w Sandomierzu okazuje się, że święto zostało w zasadzie wpisane w grafik.
Odbyło się 25 marca, gdzie nie uczestniczyli żadni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
I to sprostowanie było umieszczone na łamach.
Czy w związku z tym święto 11
marca?
Ale dzisiaj jest bieg Żołnierzy Wyklętych. Dlaczego nie było go pierwszego? No, święta rozkładają się na jakiś czas. Nie konfabulujmy. Mówmy prawdę.
To już wyjaśnię. jak tropem wilczym jest imprezą towarzyszącą obchodzą.
Zawsze w niedzielę
święto, natomiast obchodzimy zawsze w dniu, w którym jest ono wyznaczone. Nie obchodzi, przypuszczam, Sandomierz Dnia Niepodległości 5 listopada, bo akurat wtedy wypada
ja
niedziela.
Ja mam lepszy, panie rektorze, tylko przykład,
11.
3 maja nie
jednak
obchodzimy w kwietniu, bo coś można byłoby przełożyć, jest długi weekend, można wjechać na wypoczynek, a więc w kwietniu może być też obchodzone. Czyli samorządy wcale niekoniecznie czuły potrzebę. Niekoniecznie też utożsamiały się z tym świętem. A czynnik społeczny, ludzie, komitety, stowarzyszenia, towarzystwa różnego rodzaju historyczne wchodziły w to i w tym momencie jest to już na tym godnym poziomie. Dlatego jak ja słyszę od członka zarządu powiatu, pana Piwnika, że 1 marca w Sandomierzu niech obejrzy film, zdjęcia, mógł przyjść zresztą, że to było widowisko polityczne, to ja dziękuję bardzo. Służby mundurowe, wojsko, samorządowcy, młodzież, nauczyciele, mieszkańcy. Widowisko polityczne, czyli tam, gdzie bierze pan Piwnik udział, to nie jest widowisko polityczne. Jeśli biorą
udział... I tu się miesza, panie pośle, polityka z historią, bo odeszliśmy od historii, od wyjaśnienia prawdy
nigdzie na cmentarzu na tych uroczystościach nie było. Dlatego to jest nadwyrężenie. Ja wzywam pana Piwnika do przeprosin tych wszystkich uczestników i organizatorów. Było 6 organizatorów łącznie z Fundacją Ziemi Sandomierskiej, gdzie był piękny spektakl Piotra Cyrwusa, zapiski żołnierzy armii, oficera Armii Czerwonej, gdzie naprawdę były tłumy i gdzie tam była w tym wszystkim polityka.
Mateusz Żukowski jeszcze jednym zdaniem.
Chciałbym wrócić, szanowni państwo, do tego wątku, że rzeczywiście myślę, że największą tragedią tego całego zagadnienia jest to, że nie zajmują się tymi badaniami historycy i to w taki sposób strukturalny, bo tym powinien się zajmować Instytut Pamięci Narodowej.
A zajmują się tym
niestety, ale politycy, różne fundacje, czasem pasjonaci. I myślę, że to naprawdę wielkie jest pole do popisu dla państwa, ażeby o żołnierzach wyklętych ze Zgórska nie musiała mówić pani Forgiel Litwinek, tylko jakiś doktor historii, który pracuje w IPN i który się tym zawodowo po prostu zajmuje.
Do tego tematu jeszcze wrócimy dzisiaj, mam nadzieję. Świetne. Lucjan Pietrzyk.
Jeszcze tylko jedno zdanie.
Jedno zdanie. Krótkie zdanie.
Proszę zrozumieć, ja jestem wielkim fanem idei wychowawczej, która obowiązywała w Armii Krajowej dziś, jutro, pojutrze. To jest zapożyczone z Szarych Szeregów. Pojutrze budowa Polski. Ci ludzie chcieli budować Polskę. Gdyby im się tak podobała ta Polska, urządzona nam przez Sowietów, to w 1989 roku nie odrzucilibyśmy jako naród tego rodzaju państwa. Odrzuciliśmy i teraz chcemy szukać tego, co nas łączy. Po raz kolejny okazuje się, że to, co powinno nas łączyć, nas dzieli. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy wszyscy razem stanąć, to powinniśmy powiedzieć, wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy chcemy być patriotami, a nie wy jesteście dobrzy, wy nie i tak dalej, i tak dalej. A skąd się to bierze? Zgadzam się z kolegami, którzy mówią, z ludźmi w ogóle, z wszystkim, którzy mówią, szukajmy prawdy, kłóćmy się o nią, w którymś momencie powiedzmy tak, na ten temat tak to widzimy, bo wtedy nas to połączy. A jeżeli po prostu będziemy z tego rzeczywiście robić widowiska polityczne, a to nie jest takie trudne, to nigdy nie dojdziemy do porozumienia.
Czyli
ja nie widziałem, ja powiedziałem, że nie róbmy z tego widowisk politycznych. Jakiejkolwiek
nie to
rzeczy
boli, jeśli wtedy, ktoś, czy
pana Piwnika,
czy
ktokolwiek.
Marku, w ten sposób.
Nie róbmy z tej naszej pamięci narodowej widowisk, może nie politycznych, bo politykom jest wszystko, partyjnych. I wtedy stańmy wszyscy koło siebie i będzie pięknie.
No akurat w Sandomierzu się to nie udało z tego powodu, że ktoś chciał chyba, nie wiem, wyprzedzić to święto, mam na myśli zarząd powiatu, żeby być pierwszym.
Jak nie wyszło, no to wyszło źle, to nic nie mówi, że
znaczy,
było.
Platforma Obywatelska
i Nowoczesna to dwie partie, którym nie podoba się to, że pracuje się teraz w Sejmie nad ustanowieniem Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Lucjan Pietrzyk, może pan wyjaśnić dlaczego? Znaczy, nie. Głosy posłów mówią tak, to dobry pomysł, ale nie teraz. Podobnie zresztą z Nowoczesną.
Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że jest to znowuż nie element poszukiwania rozwiązania optymalnego czy najlepszego z możliwych, tylko jest to element bieżącej gry politycznej. Teraz skutek tej oto Znaczy, polityka bieżąca, to tak dla słuchaczy, jest również sztuką przykrywania rzeczy niewygodnych tak zwanymi wydarzeniami, newsami. I teraz cały problem relacji polsko-żydowskich, nie polsko-izraelskich, tylko polsko-żydowskich, jest problemem, który wydaje się znowuż nie do rozwiązania, wszystko zostało popsute. I teraz pakujemy kolejne rozwiązania na siłę, żeby uzyskać, uwaga, efekt wewnętrzny. No, tak jak pan premier Morawiecki, no pomylił się i powiedział o żydowskich sprawcach. Nie pomylił się. On tak buduje swoje zaplecze. Buduje to zaplecze na siłach, które są bardzo, bardzo antysemickie i w tym momencie nadmiar tych wszystkich wydarzeń nie służy uspokojeniu. Poczekajmy. Pojechała delegacja do Izraela. Poczekajmy, co przywiozą. Zróbmy rozrachunek z tą częścią historii, która jak się wydaje, no nie do końca nam wyszła, nie z tą częścią polityki. Przejdźmy do kolejnych spraw, ponieważ jest taka jakaś biegunka z pomysłami, jak to rozwiązać, a na koniec się kończy, że rośnie nam w Polsce antysemityzm. I pytam się, dlaczego.
Pan premier Morawiecki, dodajmy od razu, nie mówił o żydowskich sprawcach, tylko mówił o tym, że w każdym narodzie, polskim, żydowskim, bułgarskim i jeszcze kilka innych wymienił, są ludzie, którzy są kanaliami.
Tak, chodziło o słowo sprawcy i ja akurat, proszę pana, trzeba rozróżniać fakty od opinii. Teraz ja wygłaszam swoją opinię i uważam, że zrobił to świadomie, że wiedział, co robi, ponieważ skłania się ku budowie zaplecza na siłach ekstremalnych, na tych, które są jednak w dużej mierze wyciszane przez chociażby pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ możemy wiele złego o nim powiedzieć, ale nie możemy powiedzieć tego, że skłania się ku jawnie skrajnym tym grupom. Natomiast pan Mateusz Morawiecki robi sobie zaplecze na bazie antysemityzmu, który, jak poczytam portale tak zwane prawicowe, no to mam wrażenie, że jest dominującym jakby takim obecnie odczuciem w Polsce, co oczywiście jest nieprawdą.
Ale
jeżeli bieżącą polityką i takimi wrzutami tak zwanymi chcemy załatwić sprawy globalne, Lucjan, w naszej polityce nie da się.
Czas się kończy, Mateusz Żukowski.
Nie, szanowni państwo, ustawa jest potrzebna, jak rozmawiam ze swoimi kolegami posłami. To nie jest tak, że Nowoczesna nie chce tej ustawy, ale ja tutaj powtórzę tak w zasadzie to co
ale mówimy teraz o ustawie o IPN-ie, czy
nie.
O Dniu Pamięci
Polaków, natomiast, no, szanowni państwo, no, po całej tej burzy, która jeszcze nadal na arenie międzynarodowej trwa, związanej z ustawą o IPN-ie, no niech się to chwilę uspokoi. Proszę pamiętać, że wywołaliśmy międzynarodową burzę na potrzeby polityki wewnętrznej, bo niestety tak to wygląda. Potem pojawiła się burza w kraju pewnych niewygodnych faktów, jak na przykład wypowiedź pana wicepremiera Gowina, jak wypłynięcie wydatków z kart kredytowych,
fotografii
jakichś i tak dalej, i tak dalej. Mamy pewne zjawiska niekorzystne dla aktualnie rządzącej partii politycznej i nagle partia polityczna wychodzi z propozycją pięknej ustawy. No,
szanowni
państwo,
kredytowych pojawiła się parę dni potem, kiedy odbyła się już dyskusja.
Tak, ale mamy pewną serię niefortunnych zdarzeń dla aktualnie rządzącej partii politycznej i w moim odczuciu po prostu, nie wiem, czy marketingowcy, czy osoby, które są odpowiedzialne za jakąś bieżączkę tak zwaną, doszły do wniosku, że no to fajnie, no przykryjemy temat ustawą Dniu Pamięci.
Tak, i udowodnimy, jak bardzo.
Więc, szanowni państwo, najpierw rozwiążmy sytuację z ustawą o IPN-ie rzeczywiście i tutaj wielkie pole do popisu dla polskiej dyplomacji głównie, żeby w jakiś sposób zażegnać ten konflikt polsko-izraelski, ale również polsko-amerykański, bo Stany Zjednoczone również jako aktywna strona tego konfliktu uczestniczą. I dopiero potem popracujmy nad kolejnym projektem, bo znowu się skończy w ten sposób, że to będzie projekt napisany na kolanie, o który będzie wielka międzynarodowa awantura i znowu narobimy sobie sami problemów.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Szanowni państwo, potwierdza się to, co mówili przedmówcy, że znowu zostanie uchwalona ustawa na prędce, pewnie z błędami, która wywoła burzę, podobnie jak ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej. Szanowni państwo, Polacy nie ratowali tylko i wyłącznie Żydów. Skala oczywiście Żydów i Holokaustu była o wiele większa niż tych pozostałych narodowości, w których ratowaniu też uczestniczyli Polacy. Musimy na to spojrzeć bardzo szeroko i globalnie. Dlatego też, szanowni państwo i panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe wyszło 1 marca z inicjatywą uchwałodawczą i przygotowało zmianę ustawy o misjach pokojowych, ustawę o weteranach. Pamiętajmy o tych zmarłych, ale pamiętajmy i o tych żywych, bo jak dzisiaj pokazuje historia, od 1950 roku tych weteranów zginęło. Od pierwszej misji, która też nie była uznana, od misji w Korei w 1953 roku, zginęło 119 żołnierzy, a około 1000 jest rannych. Myślę, że są ważniejsze sprawy niż te, które mają na zasadzie bardzo szybkiego załagodzenia sporu polsko-żydowskiego, niż tylko przyglądania się tego, jak reagują na zmiany ustawodawcze odnoszące się właśnie do, czy też Instytutu Pamięci Narodowej, czy ustawy o tych, którzy ratowali Żydów, bo to stanie się bardzo kontrowersyjne i znowu będziemy przez kilka kolejnych audycji o tym mówić. Dzisiaj musimy sobie jasno powiedzieć, że to, co jest legislacyjnie przygotowywane przez rząd i próbowane, przepychane przez Sejm, jest pozbawione jakichkolwiek praw służących do temu, żeby przede wszystkim dać możliwość wypowiedzenia się innym, czy poddaniu też i konsultacjom społecznym, po to, żeby ustawy przygotowane były wzorcowo i nie było do nich zastrzeżeń.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
No, jeżeli chodzi o tą ustawę, to oczywiście dlaczego nie? No, możemy wręcz powinniśmy upamiętnić tych Polaków, którzy ratowali Żydów. Tutaj chciałabym przytoczyć i zaprosić też państwa, ponieważ jestem w Radzie Programowej Radia Kielce, to pozwolę sobie zareklamować program, który od przyszłego tygodnia wchodzi na antenę Radia Kielce, gdzie właśnie będzie pokazanych kilkadziesiąt historii.
Nawet już w tym tygodniu.
Kilkadziesiąt historii Polaków, którzy właśnie ratowali tutaj na naszym terenie Żydów. Trzeba absolutnie o tym mówić, dlatego że to są fakty. I o tym się jakby nie jest tego dużo, tych informacji w przestrzeni
to
publicznej.
Ja
jeszcze
żyją świadkowie, więc trzeba to wykorzystać. Nie tylko ci, którzy zostali uhonorowani medalem sprawiedliwi tak. Wśród narodów świata, ale również anonimowi do tej pory zupełnie bohaterowie. Wystąpią, tak. Czy będą bohaterami tego programu.
To jest, że na przykład ktoś został uhonorowany tym medalem, to czasami było tak, ja już przytaczałam to na przykładzie Władysława Szpilmana, on podawał, że łańcuszek około 20 osób uratował mu życie podczas wojny, natomiast tylko jedna z tych osób otrzymała ten medal Sprawiedliwie wśród narodów świata. Dlatego dobrze, że te historie są wyciągane na światło dzienne i cieszę się z tego.
Nie, ja chciałem tylko jedno zdanie wtrącić, bo ja również jestem w Radzie Programowej i rzeczywiście to była wspaniała inicjatywa naszej wspólnej.
Pani Gawlik.
Tak, pani Gawlik. Mogę, mam nadzieję, powiedzieć koleżanki z Rady Programowej.
Skoro razem państwo zasiadają w Radzie Programowej, to tak, pewnie tak.
I faktem jest to, że pomimo, że w Radzie Programowej skupiają się różne środowiska, nie tylko i wyłącznie polityczne, ale i pewne organizacje społeczne, to o ile sobie przypominam, bo pani była wtedy jeszcze sekretarzem, to bo jednogłośnie przegłosowaliśmy tą audycję.
Także taką aprobatą. Każdego.
Zachęcam również do słuchania, bo warto.
Zapewniam państwa, że naprawdę warto, ponieważ już miałem okazję usłyszeć kilka fragmentów, które się tam znajdują i obserwować pracę Marleny Płaskiej, która przygotowuje tę audycję. Tytaniczna jest to praca, dlatego tym bardziej warto. Ale wróćmy do Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów, poseł Marek Kwitek.
Dwie sprawy. Pierwsza to kłania nam się polityka historyczna prowadzona przez nasze państwo. Te zaniedbania, a w zasadzie brak tej polityki historycznej, spowodował, że mamy taką, a nie inną reakcję. Z drugiej strony też można było zobaczyć, czy my mamy naprawdę prawdziwych przyjaciół, czy fałszywych przyjaciół. Bo skala antypolonizmu, jaką teraz widzimy, to świadczy, że pewne rzeczy były tak tylko lekko przykryte i teraz znalazły tenże upust. I to jest bolesna dla nas wszystkich prawda. Kolejna sprawa, która jest w tym wszystkim bardzo ważna.
No to jedyne głosy pochwały zapłynęły z naszej za wschodniej granicy, jeżeli chodzi o tę ustawę, panie pośle.
Przepraszam.
No, zaburzenie współpracy między polityki zagranicznej prowadzącej przez ten rząd.
Czy oglądał pan debatę, czy czytał pan ewentualnie stenogram z tej debaty?
Nie, ale ja nie mówię o debacie sejmowej, tylko mówię
pytanie retoryczne zadałem, bo
pan tutaj mówi
często osoby, pan, ale przepraszam.
Panie pośle, mówi pan o międzynarodowej, o sferze międzynarodowej, że nie mamy przyjaciół w sferze narodowej, bo pewna fala antypolonizmu się wylała i ma pan co do tego rację, dlatego że niestety, ale między państwami raczej przyjaciół nie ma, tutaj są wspólne interesy i to musi mi pan przyznać rację, że jedyne głosy pochwały co do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, no niestety, ale płynęły za wschodniej granicy.
A teraz
no
dajmy raczej zaś o na zachodzie. Pamięci Narodowej?
Tak, o ustawie, tak.
O utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej?
Nie, nie o ustawie, nie, o nowelizacji ustawy.
No bo tak pan powiedział.
Przepraszam, o nowelizacji ustawy.
Dokończę. Otóż podczas debaty, szanowni państwo, naprawdę kwestia związana z tą sprawą, która dotyczy Żydów, nie budziła kontrowersji. Uwierzcie mi, kontrowersje w debacie najwięcej pytań dotyczyła kwestii
ukraińskiej,
UPA. I teraz w sytuacji taka, jaka się wydarzyła, ja mam po prostu żal. Jak my mamy bronić sprawy polskiej, jeśli opozycja bardzo szybko próbowała to wykorzystać do swoich właśnie celów, wewnętrznych celów politycznych. Zamiast, Lucjan, nie jest to śmieszne.
Ale śmieszne jest takie oskarżanie. Samemu się narobiło bałaganu, a później się mówi... Coś tam zrobił Leon i twierdził, że nie on.
Jak opozycja zwraca uwagę podczas prac parlamentarnych, to jest słabo, robi awanturę,
panu posłowi
nie chce.
Jego wypowiedź. Pan poseł raczej tego typu kultura, panu nie przeszkadzał?
W sytuacji w Niemczech czy we Francji, która by dotyczyła tego problemu, żeby w ten sposób się to wszystko działo. To jest jakby jedna rzecz. Druga, no bo łatwo jest w tym momencie powiedzieć, jacy my byliśmy jako opozycja mądrzy, bo myśmy na to zwracali uwagę. Nie zwracaliście uwagi. I teraz powinniście wszyscy stanąć murem w tej kwestii, sprawie, gdzie Polaków się w ten sposób i naród polski traktuje. Kolejna rzecz do tej już konkretnej ustawy. Dwa razy podczas dwóch posiedzeń Sejmu ten projekt ustawy z porządku był przesuwany. Po konsultacjach pana marszałka z prezydentem uznajemy rację jakby, powiedzmy, opozycji, tylko ja się pytam.
Ale to nie opozycja wywołała burzę, panie pośle, tylko środowiska międzynarodowe.
Pytam się, jakie było głosowanie w Sejmie. Ale mówimy teraz o ustawie dotyczącej Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów, a nie o nowelizacji.
Pan poseł mówi o IPN-ie. Nie, pan poseł mówi
o ustawie o Polakach Ratujących Żydów.
Teraz ustanowienia dnia. I mamy sytuację następującą. Że jeśli tak to się będzie wszystko rozwijać, to my nigdy nie jesteśmy w stanie tego projektu wprowadzić w życie, bo zawsze będzie jakiś niedobry moment. A czy te rodziny, czy ci Polacy, którzy żyją, którzy ratowali, oni będą jeszcze doczekają tych czasów?
To czeka.
Tak jakśmy czekali tyle
trzeciej Rzeczpospolitej.
Dlaczego tak późno o
tych wszystkich
sprawach mówimy? No łatwo jest mówić, krytykować po, a jeśli się brało w tym wszystkim udział i wtedy się nie było takim genialnym, odkrywczym, tylko
dlatego ja się pytam. Protestował, przyjechał Tillerson, sekretarz stanu, prosić, pokazaliśmy mu środkowy palec, Ameryce. I
Lucjan Pietrzyk teraz mówi, ale znowu o czymś innym.
Tak, nie, ale
my teraz mówiliśmy, panie Lucjanie, o
zrobimy ustawie
o dniu
Polaków
ratujących Żydów,
który będzie... My
liczę na to, że rzeczywiście będzie
nie zrobimy to, że będzie poseł, nie zrobimy tak, jak robi to PiS.
Szanowni państwo, kończymy studio polityczne Radia Kielce już. Dzisiaj, no bardzo szkoda. Oczywiście. Widzę, że wszyscy chcieli coś jeszcze powiedzieć. Mieliśmy mówić o jeszcze jednym temacie, ale niestety czas się nie rozciąga.
Może i
za tydzień. Poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem studia politycznego. Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska.
Pozdrawiam, miłego dnia.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Gałuszka, PSL.
Ciepłej niedzieli, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Jerzy Sidorowicz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.